Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięte, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dawali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystusie.
Taki właśnie jest opis najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości, a więc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego tylko tyle? Przecież mówimy o wydarzeniu bez precedensu w historii całego wszechświata. Chcielibyśmy wiedzieć więcej, a tu tymczasem proste fakty, suchy opis. A więc przychodzą kobiety i co? Zostały kamień odsunięty od grobu. W środku nie było ciała Jezusa. Zobaczyły dwóch mężczyzn w lśniących szatach, którzy informują je, że nie ma żyjącego wśród umarłych. Następnie biegną do apostołów, oznajmiają wszystko. Oni nie dają im wiary. Jedynie Piotr wybiera się do grobu i tam zobaczył same płótna. Niewiele więcej, przynajmniej w tym krótkim opisie. A tymczasem chcielibyśmy słowa, które by poruszyło nasze serce. Bez wątpienia właśnie ten krótki opis to jest prawdziwe Słowo Boże, Słowo z mocą. Bo ilekroć powtarzano te słowa, ludzie odzyskiwali wiarę. Ludzie wiedzieli, że mają do czynienia z najbardziej wyjątkowym wydarzeniem, które dotyczyło ich Zbawiciela, Mesjasza i które dotyczy także każdego z nas, bo zmienia nasze życie. Ale też warto mimo wszystko sięgać do innych źródeł, dzięki którym możemy poszerzyć nasz obraz tego wydarzenia. Pamiętam, kiedy pojawił się film Pasja, wielu mówiło, że właśnie te obrazy pomogły im na nowo zrozumieć istotę męki, śmierci, cierpienia Jezusa Chrystusa. Ponieważ reżyser Mel Gibson podał im bardzo konkretne obrazy. Te obrazy zresztą nie były wymysłem reżysera, były ilustracją, zresztą całkiem dokładną, pism pewnej niemieckiej mistyczki błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, żyjącej na przełomie XVIII i XIX wieku. I właśnie Pan Jezus pod koniec jej życia dał zobaczyć w szczegółach dzieje stworzenia, także w szczegółach życia Jezusa Chrystusa. I tak właśnie zastanawiając się, w jaki sposób mógłbym wam przybliżyć tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa, nagle zrozumiałem, że dobrze byłoby sięgnąć do jej pism, żeby trochę rozszerzyć te wszystkie wydarzenia, o których czytamy w Ewangelii. Także pozwólcie, że pomimo czasu, który już upłynął, to jeszcze poświęcimy kilkanaście minut na to, żeby wsłuchać się w te słowa, które są zapisane w całkiem sporej księdze. Ale pozwólcie, że przeczytam zaledwie to, co jest na dwóch stronach. Nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta dla całego świata, chwila zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Ujrzałam Najświętszą Duszę Jezusa unoszącą się nad grotą między dwoma aniołami schowców wojowniczych, otoczoną zastępem zjawisk świetlanych. Przeniknąwszy skałę, dusza stąpiła na święte zwłoki i pochyliwszy się niejako nad nimi, stopiła się z nimi w jedną całość. W tej chwili widać było przez przykrycia, że członki się poruszają, a oto z boku, spośród całunów, ukazało się jasne, żywe ciało Pana z duszą i bóstwem złączone. Zdawało się, że wychodzi z rany prawego boku, co przywiodło mi na myśl Ewę, powstałą z boku Adama. Wszystko dookoła otoczone było blaskiem. W tym samym czasie miałam widzenie, jakoby z głębokości gdzieś spod grobu wychylił się ogromny smok z ludzką twarzą. Miotając się na wszystkie strony wężowatym ogonem, zwrócił zjadliwie swą paszczę ku Panu, a zmartwychwstały Odkupiciel stanął mu na głowę i cienkim, białym drzewcem chorągiewki, którą trzymał w ręce, uderzył go trzykroć po ogonie. Potwór za każdym uderzeniem kurczył się coraz bardziej i niknął w oczach, także wnet tylko głowę było mu widać, a i ta wkrótce zapadła się w ziemię i tylko jego twarz ludzką można było dojrzeć. Podobnego węża widziałem czyhającego w zasadce przy poczęciu Jezusa. Naturą swą przypominał mi ten potwór owego węża w raju i sądzę, że to widzenie odnosi się do słów obietnicy. Nasienie niewiasty zetrze głowę węża. Całość zdawała się być tylko znakiem widzialnym triumfu nad śmiercią. W chwili bowiem tego widzenia zniknął mi z oczu grób Jezusa, a widziałem tylko Pana depczącego głowę smoka. Teraz znowu ujrzałam Zbawiciela w chwale świetlistej, jak przeniknąwszy skaliste sklepienie, unosił się ponad grotem. Ziemia zadrżała w posadach, a równocześnie spłynął z nieba na grób, jak błyskawica, anioł w postaci wojownika. Odwalił kamień na prawą stronę i usiadł na nim. Wstrząsienie ziemi było tak silne, że aż kaganki zachwiały się, migocąc żywym płomieniem. Strażnicy ogłuszeni padli na ziemię, zesztywniali i pokurczeni leżeli jak martwi. Kasjus widział wprawdzie blask wkoło świętego grobu, widział jak anioł odwalił kamień i usiadł na nim, ale nie widział samego zmartwychwstałego Zbawiciela. Oprzytomniawszy szybko, przystąpił do grobu i dotknął rękami próżnych już całunów. Potem pozostał jeszcze chwilę w pobliżu, pragnąc gorąco być świadkiem jakiegoś nowego, cudownego zjawiska. W tej samej chwili, kiedy ziemia zadrżała i anioł stąpił z nieba, Jezus pojawił się już Matce swej Najświętszej obok Kalwarii. Piękny był nad wyraz i majestatyczny, a blask bił od niego. Okrywała go na kształt szerokiego płaszcza suknia fałdzista koloru bladoniebieskiego, połyskująca podobnie jak dym w świetle słonecznym. Gdy szedł, powiewały za nim fałdy sukni w powietrzu. Na rękach i nogach znać było błyszczące rany tak rozwarte, że w rany u rąk można było włożyć palec. Brzegi ran biegły liniami na kształt trzech równoramiennych trójkątów, zbiegających się wierzchołkami w jednym punkcie środkowym. Od środka rąk biegły ku palcom promienie. Tak Jezus stanął przed swoją Matką, otoczony duszami praojców. Te ostatnie oddały pokłon Najświętszej Pannie, a Jezus mówił coś do niej o widzeniu powtórnym i pokazał jej swe rany. Maryja pochyliła się ku ziemi, by ucałować stopy Jego, a wtedy On ujął ją za rękę, podniósł ją i zaraz zniknął. Gdy Jezus zmartwychwstał, święte niewiasty znajdowały się właśnie w pobliżu furtki Nikodema. Nie zauważyły znaków cudownych, jakie się przy tym działy, jak również nie wiedziały wcale o tym, że postawiono straż przy grobie, bo przez cały szabat wczorajszy siedziały zamknięte w wieczerniku. Pragnęły gorąco oddać Najświętszemu Ciału ostatnią przysługę, polać je wodą nardową i olejkami, obsypać kwiatami i ziołami, a to tym bardziej, że dotychczas nic na ten cel nie ofiarowały, bo wszystkie maści i wonności użyte przy pogrzebie zakupił Nikodem. Teraz więc postanowiły złożyć w ofierze Najświętszemu Ciału swego Pana i Mistrza, co tylko mogły dostać najkosztowniejszego. Największą ilość zakupiły Salome i Magdalena. Zajęte spełnieniem tego zamierzenia, niewiasty nie pomyślały o kamieniu, którym przywalony był grób. Teraz dopiero, gdy zbliżały się do grobu, przyszło im to na myśl, więc z troską pytały jedna drugiej: kto nam odwali kamień od drzwi grobu? Umyśliły wreszcie złożyć tymczasem wonności przed grobem na kamieniu i czekać, aż przyjdzie który z uczniów, by im grób pomógł otworzyć. Tak sobie rzeczy ułożywszy, zwróciły się ku ogrodowi. Kamień grobowy, jak wspomniałem, odwalony był od drzwi na prawą stronę, tak że łatwo można było je otworzyć, obecnie przymknięte. Przymknął je prawdopodobnie Cassius. Chusty, w które owinięte było najświętsze ciało, leżały na grobie w takim porządku. Wielki całun leżał tak jak przedtem, ale zmięty, zapadły, bo nie było w nim nic, tylko zioła. Opaska, którą owinięte były całuny, leżała skręcona, jakby tylko zsunięta wzdłuż przedniej krawędzi grobu. Chusta zaś, w którą Maryja owinęła Jezusowi głowę, leżała osobno na prawo w miejscu głowy, zupełnie tak, jakby dopiero co okrywała głowę, tylko że zasłona twarzy była odwinięta. Gdy niewiasty, zbliżywszy się, ujrzały światła i żołnierzy leżących w koło, zatrwożone, nie wchodząc do ogrodu, zboczyły nieco ku Golgocie. Magdalena, tylko zapominając o wszelkim niebezpieczeństwie, pospieszyła do ogrodu, a za nią, w pewnym oddaleniu, poszła powoli Salome, inne niewiasty pozostały poza murem. Magdalena, natknąwszy się na strażników, cofnęła się w pierwszej chwili z lękiem ku Salome, lecz wnet, nabrawszy otuchy, weszła wraz z nią do groty, mijając leżących żołnierzy. Kamień znalazły odwalony, a drzwi od grobu przymknięte. Salome zatrzymała się przy wejściu, a Magdalena w trwodze wielkiej podbiegła do grobu, otworzyła jedną połowę drzwi i zajrzała do środka. Blask uderzył jej w oczy. Ujrzała same całuny w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa, a po prawej stronie siedzącego u grobu anioła. Osłupiała na ten widok. Pędem wybiegła z groty, uciekła przez furtkę z ogrodu i nie zatrzymując się, pospieszyła do wieczernika, by oznajmić apostołom o tym, co zaszło. Salome w strachu wielkim wybiegła za nią przez ogród i oznajmiła czekającym niewiastom, co zaszło. Te przestraszone i ucieszone równocześnie wciąż jeszcze wahały się, czy wejść do ogrodu. Wtem wybiegł z ogrodu Cassius, spiesząc do Piłata, by donieść mu o tym, co zaszło. Mijając niewiasty, oznajmił im w krótkich słowach to samo, co już słyszały od Salome. I zaraz poszedł spiesznie do miasta przez bramę, którą wyprowadzano Jezusa. Zachęcone jego słowami, niewiasty odważyły się wreszcie wejść do ogrodu. Wszedłszy lękliwie do groty, ujrzały przy grobie świętym dwóch aniołów w białych, świetlistych szatach kapłańskich. Strwożone skupiły się w gromadkę i skrywszy twarze w dłoniach, pochyliły głowy, nie śmiejąc się ruszyć. Wtem jeden z aniołów tak przemówił do nich: nie lękajcie się i nie tutaj szukajcie ukrzyżowanego. Żyw jest, z martwych wstał i nie ma go w grobach umarłych. Oto puste miejsce po nim. Oznajmijcie uczniom, coście widziały i słyszały. Jezus uprzedzi ich w drodze do Galilei. Niech przypomną sobie, co powiedział im w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Drżąc z trwogi, uczuły jednak radość w sercu. Obejrzawszy grób i całuny, odeszły z płaczem ku bramie, przez którą niedawno poszedł Cassius. Szły powoli, nie ochłonąwszy jeszcze ze strachu, co chwilę zatrzymywały się i rozglądały wokoło, czy nie ujrzą, gdzie przypadkiem Pana i czy nie powraca Magdalena. Magdalena pobiegła prosto do wieczernika i zadyszana z pośpiechu zapukała mocno do drzwi. Uczniowie zebrani w sali w części spoczywali jeszcze na łożach pod ścianami, inni wstali już i rozmawiali ze sobą. Na pukanie Magdaleny Piotr i Jan otworzyli drzwi, a ta, nie wchodząc nawet, zawołała: wzięto Pana z grobu, nie wiemy dokąd. To rzekłszy, pobiegła zaraz spiesznie z powrotem do ogrodu. Piotr i Jan wybrali się zaraz za nią. Jan szedł prędzej i wkrótce pozostawił Piotra w tyle. Magdalena, przemoczona nocną rosą, wbiegła z powrotem do ogrodu. Nie mając nikogo przy sobie, nie odważyła się wejść zaraz do groty. Zatrzymawszy się więc na skraj u wejścia, schyliła się, zajrzała do groty przez niżej położone drzwi, by ujrzeć grób. Opadające bujne włosy odgarnęła i przytrzymała rękoma. Zaglądając tak ciekawie, ujrzała dwóch aniołów w białych szatach kapłańskich, siedzących u wezgłowia i w nogach grobu. Jednocześnie doszły do jej uszu słowa: niewiasto, dlaczego płaczesz? Zawołała więc żałośnie: wzięto Pana mego, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd. A widząc, że w grobie leżą tylko same całuny, rozejrzała się wokoło, jak gdyby spodziewała się ujrzeć gdzieś Jezusa. Jakieś nieokreślone przeczucie mówiło jej, że Pan jest gdzieś blisko, a nie zbiło ją z tropu nawet zjawienie się aniołów. Nie zastanawiając się prawie nad tym, że to aniołowie mówią do niej, myśl jej zajęta była wyłącznie tylko tym jednym zagadnieniem. Nie ma Jezusa, gdzie jest Jezus? Odszedłszy nieco od grobowca, zaczęła błądzić wokoło, jak ktoś, kto szuka trwożnie zagubionego przedmiotu. Nagle o 10 może kroków na wschód od grobowca, w miejscu, gdzie ogród podnosi się ku murom, ujrzała w mroku wysoką białą postać stojącą wśród zarośli za drzewem palmowym. Pobiegła w tę stronę i znowu usłyszała słowa. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Magdalena myślała, że to ogrodnik, bo rzeczywiście postać ta trzymała łopatę w ręku, a na głowie miała płaski kapelusz podobny do używanej tu kory, przywiązanej nad czołem dla ochrony od słońca, zupełnie tak jak przedstawił mi się ogrodnik w przypowieści, którą Jezus opowiadał niewiastom w Betanii tuż przed swoją męką. Postać zjawiająca się Magdalenie nie była świetlista, lecz podobna zupełnie do zwyczajnego człowieka, jak wyglądałby o zmierzchu ubrany w białą suknię. Na zapytanie, kogo szuka, Magdalena zawołała natychmiast: Panie, jeśliś Ty go wziął, to powiedz, gdzie on się podział, a ja go zabiorę. I znów zaczęła się rozglądać, czy nie ujrzy, gdzie Pana w pobliżu. Wtedy Jezus, on to był bowiem, rzekł zwykłym, znanym jej głosem: Mario. Magdalena, poznawszy Pana po głosie, zapomniała o ukrzyżowaniu, śmierci i pogrzebie. Upadła przed Nim na kolana i wyciągnąwszy ręce ku Jego stopom, zawołała, jak zwykła była Go dawniej nazywać: Rabbuni. Jezus powstrzymał ją jednak, wyciągnąwszy rękę przed siebie i rzekł: Nie dotykaj się mnie, nie wstąpiłem jeszcze do Ojca mego. Wracaj do mych braci i powiedz im te słowa: Idę do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Po tych słowach Jezus znikł w jednej chwili sprzed oczu Magdaleny. Otrzymałam objaśnienie, dlaczego Jezus zabronił Magdalenie dotykać się go, ale już nie potrafię tego dokładnie powiedzieć. Zdaje mi się, dlatego że Magdalena z taką gwałtownością rzuciła się do uściśnięcia stóp jego, z tym uczuciem, jakoby żył jeszcze, tak przedtem i jakby nic się nie zmieniło. Słowa Jezusa: Nie wstąpiłem jeszcze do Ojca mego, oznaczały, jak się dowiedziałam, że jeszcze po zmartwychwstaniu nie stawił się przed swym Ojcem Niebieskim i nie podziękował mu za zwycięstwo nad śmiercią i odkupienie ludzkości. Chciał przez to niejako powiedzieć Magdalenie, że pierwsze radości Bogu się należą, że więc i ona powinna się najpierw zastanowić i podziękować Bogu za dopełnienie tajemnicy odkupienia i zwycięstwo nad śmiercią. Gdy Jezus zniknął, Magdalena podniosła się i niepewna, czy był to sen, czy jawa, pobiegła jeszcze raz do grobu. Widząc same całuny i aniołów, doszła wreszcie do przekonania, że rzeczywiście Jezus zmartwychwstał cudownie, więc pospieszyła do swych towarzyszek. Jezus pojawił się Magdalenie mniej więcej o godzinie 2:30. Zaledwie Magdalena się oddaliła. Poszedł do ogrodu najpierw Jan, a za nim po chwili Piotr. Jan zatrzymał się u wejścia do groty, schylił się i zajrzawszy do środka, ujrzał, że drzwi grobu są w połowie otwarte i leżą same całuny. Piotr śmielszy wszedł bez wahania do groty i zbliżył się do grobu, czym zachęcony Jan odważył się także wejść do środka. Zajrzawszy, ujrzeli, że całuny leżą na środku zwinięte wraz z ziołami i owinięte opaską, tak jak zwykle kobiety składały chusty do schowania. Chusta z twarzy leżała osobno na prawo przy ścianie, zwinięta także. Widząc to, uwierzyli zaraz obaj, że Jezus zmartwychwstał, równocześnie zrozumieli jasno słowa Jezusa i przepowiednie Pisma Świętego, które przedtem brali tylko powierzchownie. Piotr zabrał całuny z grobu pod płaszcz, po czym opuścili obaj ogród furtką Nikodema i udali się z powrotem do wieczernika. Jan znowu szedł prędzej, wyprzedzając Piotra. Dwaj aniołowie przez cały czas spoczywania Jezusa w grobie odbywali przy Nim jakby straż świętą. Pozostali jeszcze i po zmartwychwstaniu widziały ich niewiasty, a byli jeszcze wówczas, gdy obaj apostołowie przyszli do grobu. Zdaje mi się jednak, że Piotr ich nie widział. Słyszałem, jak później Jan mówił do uczniów z Emaus, że będąc przy grobie widział anioła. W Ewangelii nie wspomniał jednak o tym, pewnie z pokory, by nie dać poznać, że widział więcej niż Piotr. Długi czas minął, nim strażnicy leżący na ziemi bez przytomności doszli do siebie. Zerwali się z ziemi, bardzo strwożeni, nie umiejąc sobie zdać sprawy z tego, co zaszło. Zaraz też zabrali włócznie i płonące kaganki, ustawione dotychczas u wejścia dla oświetlenia groty, i powlekli się lękliwie do miasta przez bramę, którą wyprowadzono Jezusa. Magdalena, wybiegłszy z ogrodu, napotkała niewiasty i opowiedziała im o zjawieniu się Pana, po czym zaraz pobiegła do miasta przez pobliską bramę, niewiasty zaś zawróciły znowu ku ogrodowi. Nie doszły jednak jeszcze na miejsce, gdy pojawił się im Jezus w długiej białej szacie, ukrywającej mu zupełnie ręce. Bądźcie pozdrowione, rzekł im, a one drżąc upadły mu u do nóg. Jezus wyrzekł kilka słów, wskazał ręką w jakąś stronę i znikł. Uradowane niewiasty pospieszyły przez bramę betlejemską na Syjon, by podzielić się radosną wiadomością z uczniami zebranymi w wieczerniku. Ci nie chcieli z początku dać wiary ani im, ani Magdalenie, uważając ich opowiadania za urojenie ich bujnej wyobraźni, i nie dali się przekonać aż do powrotu Piotra i Jana. Jan i Piotr, ten ostatni, skupiony bardzo i zamyślony nad dziwnymi wypadkami, wracając do wieczernika, spotkali Jakuba młodszego i Tadeusza, którzy wybrali się z nimi do grobu. Im również w pobliżu wieczernika pojawił się Pan, co wielce poruszyło ich umysł. Jezus musiał także w drodze pojawić się Piotrowi, bo widziałem, jak nagle odmalowało się na jego twarzy wielkie wzruszenie. Jan pewnie tego nie zauważył. Piłat spoczywał jeszcze na swym łożu, gdy przybył do niego Kasjus, może w godzinę po zmartwychwstaniu Jezusa. Wzruszony wielce zaczął opowiadać Piłatowi, jak to był świadkiem tego, że cała skała zatrzęsła się, anioł stąpiwszy z nieba odwalił kamień sprzed grobu, a zwłoki Jezusa znikły gdzieś i pozostały tylko same całuny. Widocznie Jezus musiał zmartwychwstać, jak zapowiedział, a więc jest z pewnością Synem Bożym, prawdziwym Mesjaszem. Piłat słuchał tych dziwów z tłumionym strachem, ale nie dając nic poznać po sobie, rzekł do Kasjusa: fantastą jesteś. Bardzo to niemądrze z twojej strony, żeś stawał w obrębie grobu tego Galilejczyka. Jego bogowie uzyskali przez to moc nad tobą i otumanili cię różnymi czarodziejskimi sztuczkami. Radzę ci, nie zdradzaj się z tym lepiej przed arcykapłanami, bo tylko nabawisz się przez to kłopotu. W ogóle Piłat udawał, że wierzy, jakoby uczniowie wykradli zwłoki, a strażnicy wymyślają teraz takie usprawiedliwienia, dopuściwszy do tego, czy umyślnie, czy z niedbalstwa, czy też może uległszy podstępnym czarom. Po odejściu Kasjusa Piłat kazał znowu złożyć ofiary swoim bożkom. Z tą samą wieścią, co Kasjus, przybyli do Piłata także czterej żołnierze ze straży, ale Piłat, nie wdając się z nimi w długie rozprawy, odesłał ich zaraz do Kajfasza. Reszta strażników znajdowała się już na wielkim dziecińcu koło świątyni, gdzie zebrana była licznie starszyzna żydowska. Spierano się tu za żarcie. Chciano przekupić strażników pieniędzmi lub groźbami zmusić ich do tego, by rozgłaszali wszędzie, że podczas gdy oni zaspali, uczniowie wykradli tajemnie ciało Jezusa z grobu. Rzekli strażnicy: nie możemy tego uczynić, bo w takim razie zeznania nasze sprzeciwiałyby się zeznaniom czterech naszych towarzyszy, którzy poszli zawiadomić o tym Piłata. Faryzeusze obiecali im więc, że postarają się u Piłata o zatuszowanie tej sprawy, gdy nadeszli na to wspomniani czterej żołnierze, podtrzymując jednakże złożone u Piłata zeznanie. Faryzeusze, widząc, że namowy są daremne, chwycili się innego sposobu. Rzucili podejrzenie na żołnierzy, jakoby w porozumieniu z uczniami sami przyczynili się do wykradzenia ciała Jezusa, i zagrozili im wielkimi karami, jeśli nie postarają się teraz odebrać z powrotem jego ciało. Żołnierze tymczasem, nie w ciemię bici, odrzekli ironicznie: nie możemy tak samo uczynić tego, jak nie mogą dostawić wam Józefa z Arymatei ci żołnierze, którzy strzegli go w więzieniu. Nie było bowiem tajemnicą dla żołnierzy, że Józef z Arymatei znikł w tajemniczy sposób z więzienia, chociaż drzwi były zamknięte. Tak więc niczym nie dali się nakłonić strażnicy do milczenia. Owszem, śmiało, otwarcie zaczęli napomykać o niesprawiedliwym wyroku wydanym w piątek, skutkiem którego przerwały się ceremonie świąteczne. Faryzeusze zaś, używszy przemocy, kazali ich pojmać i wsadzić do więzienia, a przez innych faryzeuszy, saduceuszów i Herodian kazali wszędzie puszczać w obieg fałszywą pogłoskę, że to uczniowie wykradli ciało Jezusa. Nawet po wszystkich synagogach żydowskich całego świata kazali ogłosić tę wieść, upiększoną jeszcze rozmaitymi obelgami na Jezusa. Nie na wiele przydały się te kłamstwa, albowiem po zmartwychwstaniu Pana pojawiły się wielu mniej zaślepionym Żydom, dostępnym jeszcze łasce Bożej, dusze zmarłych, ich bogobojnych przodków, głosząc im zmartwychwstałego Mesjasza i nakłaniając ich do nawrócenia się. Podobnie zmarli pojawiali się wielu uczniom, którzy po śmierci Jezusa, zachwiani w wierze, rozproszeni byli po kraju. Zjawiska te pocieszały ich i umacniały w wierze. Tego powstawania zmarłych z grobu po śmierci Jezusa nie można brać na równi ze zmartwychwstaniem Jezusa, gdyż Jezus powstał z grobu w tym samym ciele, ale odnowionym i uwielbionym. Kilkadziesiąt dni spędził żywy na ziemi, jawnie się pokazując, i z tym też ciałem wstąpił do nieba na oczach swoich przyjaciół. Te zaś pojawiające się dusze przybierały tylko swe ciała jako chwilowe okrycie i wkrótce składały je na powrót w łono ziemi, gdzie ciała te oczekują zmartwychwstania wraz z nami wszystkimi w dzień sądu ostatecznego. Łazarz, wskrzeszony z martwych, żył rzeczywiście po tym jakiś czas, ale w końcu umarł po raz drugi i zmartwychwstanie dopiero w dzień sądu ostatecznego. Widziałam, jak całą świątynię zanieczyszczoną pojawieniem się zmarłych Żydzi szorowali, myli, oczyszczali. Posadzkę wysypywali ziołami i popiołem ze spalonych szkieletów. Uprzątali rumowiska, a powstałe dziury zatykali deskami i zasłaniali kobiercami. Złożywszy ofiary przebłagalne, wzięli się dopiero do ukończenia ceremonii paschalnych, które wczoraj zaniedbano wypełnić. Jako przyczynę przerwania ceremonii świątecznych i zanieczyszczenia świątyni, faryzeusze podali trzęsienie ziemi i pojawianie się zmarłych, przy czym przytaczali jakieś widzenie Ezechiela o zmartwychwstałych nieboszczykach, ale nie wiem już w jakim znaczeniu. Wszelkie szemrania i budzące się pogłoski tłumili bezwzględnie groźbą ciężkich kar i klątwy. Tak udało im się wymusić milczenie, bo nie jeden z nich poczuwał się niemało do winy. Właściwie jednak udało im się uspokoić tylko zaślepiony liczny motłoch. Wszyscy bowiem lepsi nawrócili się potajemnie już teraz, a jawnie w czasie zesłania Ducha Świętego. Inni znów nawrócili się w stronach rodzinnych przez późniejsze nauki apostołów. Arcykapłani przeto coraz więcej cichli i tracili na śmiałości. Już za czasów diakonatu Szczepana wierni nie mogli się pomieścić na przedmieściu Ofel i wschodnim stoku Syjonu. Zatem liczne ich rzesze osiedliły się w dolinie Cedron, pokrywając ją namiotami i chatami od miasta aż do Betanii. Annasz od śmierci Jezusa zdradzał swym zachowaniem pomieszanie zmysłów, więc musiano go zamknąć i odtąd nie widziano go już aż do jego śmierci. Szafarz wściekał się ze złości, ale jak mógł, ukrywał to w sobie. Szymon Cyrenejczyk zgłosił się do apostołów zaraz po szabacie, prosząc o przyjęcie i udzielenie im chrztu. Jest to fragment wielu wydarzeń, które miały jeszcze później miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, które były wstrząsem dla ludzi tamtych czasów. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co było przeczytane na końcu, dlatego mi zależało, żeby doczytać do końca ten fragment. Dwa razy powtarza się, nawrócili się, nawracali się. Właśnie o to chodzi w tym naszym byciu tutaj i wsłuchiwaniu się w te słowa. My się mamy nawrócić. Co roku nasze pragnienie nawracania się musi być coraz silniejsze, ilekroć słyszymy, że Jezus zmartwychwstał, że pokonał śmierć, że pokonał grzech. Naszą reakcją na Jego bycie wśród nas, bo On przecież jest, żyje, jest obecny, ma być nasze nawracanie. Nie możemy tacy sami wrócić do domów, jeśli prawdziwie wierzymy w to, że On tutaj jest obecny. Naszą odpowiedzią na Jego obecność wśród nas ma być walka z naszym grzechem. Ma być stan łaski uświęcającej, czyli zaproszenie Jezusa do naszych serc, do naszej duszy, przyjmowanie Go w komunii świętej, życie Nim, życie według Jego przykazań, docenianie Jego obecności w Kościele katolickim, pomimo różnych trudności, prześladowań. Ale właśnie to jest odpowiedź chrześcijanina na dar, łaskę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Amen.